Choć uczta nasza przybliża się do końca, mam świadomość, że nie z wszystkimi się przywitałem. Pozwólcie, że uczynię to w tej chwili wokół wam. Również przywożę ja pozdrowienia od braterstwa Głąbów, którzy ze względu na dolegliwości cielesne nie mogą w naszych społecznościach uczestniczyć, ale zawsze jest ich życzeniem, aby gdziekolwiek wyjeżdżamy wszyscy jako zbór, czy może kiedy indywidualnie wyjeżdżam. Życzę, aby bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić, życząc wielu łask, błogosławień Bożych, a szczególnie wytrwania w tej drodze poświęcenia. Dziękuję. Drodzy braterstwo, tak jak brat Waldek to sugerował na wstępie, że wykład jakoby okolicznościowy na temat wersetu, który tutaj wisi za mną, nie miał być pierwszy. Wspólnie z bratem Waldkiem uzgodniliśmy, że zrobimy raz, może odwrotnie. I wykład okolicznościowy, rozważania nad wykładem okolicznościowym będą jako ostatnie. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Słowa, które Pan Jezus wypowiedział w pewnych okolicznościach jako odpowiedź na chwalenie Jego Matki. Są to słowa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 11 od wersetu 24 przeczytamy może całą historię. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, jakoby chciał powiedzieć nie. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Na innym miejscu Pan Jezus, kiedy przyszła do Niego Jego matka i Jego bracia i powiedzieli Mu o tym, że przyszli Twoi rodzice, przyszli Twoi bracia, to Pan Jezus powiedział, że kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą, kto jest moją matką? Nie oni, ale ci, którzy czynią wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Oto Pan Jezus zapewnia o wspaniałym Bożym błogosławieństwie, że błogosławieni są, ale jakby to błogosławieństwo uzależnia od słuchania i od strzeżenia. To błogosławieństwo uzależnia od tego, czy człowiek chce słuchać Słowa Bożego, czy człowiek chce słuchać tego, co jest napisane na kartach Pisma Świętego, bo to jest Słowo Boże. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisał list do Tymoteusza, to pisze takie zdanie, że całe Pismo Święte od Boga jest natchnione, bo to Pismo Święte, które każdy z nas ma przed sobą i myślę, że codziennie tam zagląda, to jest Słowo Boga dla człowieka. To jest Słowo Boże. Biorąc Biblię do ręki, bierzemy do ręki Słowo Boże, któremu należy się cześć, szacunek i uwielbienie. Słowo, którego nie można i nie powinno się przynajmniej czytać jak zwykłej książki, powieści czy jakiegoś innego rodzaju literatury ogólnie dostępnej. Biorąc to do ręki, bierzemy Słowo Boże i powinno się to czytać właśnie z ogromnym szacunkiem i odpowiedzialnością. Dalej Pan Jezus mówi, że nie tylko jest błogosławiony ten, który słucha, ale również ten, który strzeże. I zanim, drodzy braterstwo, powiem o tym błogosławieństwie, może na początek coś, co jest przykre, ale jest na kartach Pisma Świętego również napisane. I warto może, rozważając ten werset, błogosławieństwo słuchania i czynienia Słowa Bożego, przytoczyć dwie historie, które opisują, czym może się skończyć niesłuchanie i nieprzestrzeganie Słowa Bożego. Że zamiast błogosławieństwa może nastąpić przekleństwo. Zamiast błogosławieństwa Mogą nastąpić rzeczy straszne, rzeczy niedobre, rzeczy, których żaden człowiek, myślę, że nie wygląda i nawet tego nie pragnie, a myślę, że nawet nikt by nie chciał życzyć tych rzeczy nawet największemu wrogowi. Dwie historie, drodzy braterstwa, dla zobrazowania, czym jest przekleństwo niesłuchania. Sięgniemy na początek historii rodzaju ludzkiego, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka i rzekł do Adama pewne słowa. Zapisane są one zaraz na samym początku, drugi rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 16 werset. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Było to słowo Boga, wypowiedziane do Adama, którego był zobowiązany przestrzegać. Miał to słowo wprowadzić w czyn, miał według tego słowa żyć. I żyłby to dzisiaj, gdyby te słowa stały się żywe w jego życiu. Ale stało się inaczej. Stało się inaczej. Adam, zwiedzony przez swoją żonę, przekroczył to prawo Boże i został ukarany tym wyrokiem, który był jemu zapowiedziany. Dnia, którego zerwiesz i jeść będziesz, tego dnia umrzesz. Ale zanim i to się stało, myślę, że do Adama musiało wiele trafić. I myślę, że trafiło. Trafiło, co zrobił. I niech to będzie taką przestrogą dla nas. Co może się z nami stać, kiedy przekroczymy przekazania Boże. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Czy Pan Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Myślę, że Pan Bóg wiedział i nikt z nas nie myśli chyba inaczej. Ale nie chodziło o to fizyczne znalezienie Adama. Chodziło o to, aby Adam w tym pytaniu, gdzie jesteś, zrozumiał również, co zrobiłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Cóż takiego się stało, że taki postępek uczyniłeś, który sprowadził na ciebie śmierć i przekleństwo Boże? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Drodzy braterstwo, nieprzestrzeganie, niesłuchanie Słowa Bożego, jeżeli człowiek tego skosztował, że jest dobre, może się skończyć, tak jak skończyło się w przypadku Adama, śmiercią, a wcześniej się skończy tym, że człowiek odkryje, że jest nagi. Bo tak naprawdę, gdzież możemy pójść, jeżeli odrzucimy Słowo Boże i to, co w nim jest napisane? I jeszcze jedna historia. Może tycząca już nie jednej osoby, ale tycząca narodu izraelskiego i jego stanu. Prorok pański Ozeasz, który wiele pisał o grzechach tego narodu, to, co sobie czynili, piętnował bałwochwalstwo, krzywoprzysięstwo, zbrodnie, wszelkiego rodzaju nieprawości, które były w tym narodzie, ale rozdział 8 proroka Ozeasza, rozdział 8, werset 11, prorok mówi tak. Zaiste, Efraim zbudował sobie liczne ołtarze. Lecz co to były za ołtarze? Lecz one stały się ołtarzami grzechu. Apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków będzie później pisał, że mamy ołtarz, my wierzący w wieku Ewangelii, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. My mamy ołtarz. Tym ołtarzem jest ofiara Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli ktoś będzie się wracał do starych rzeczy, do rzeczy tego świata, to to jednocześnie zamyka sobie drogę do korzystania błogosławieństwa z tego ołtarza, jakim jest ofiara Jezusa Chrystusa. Można, drodzy braterstwo, tak jak chyba już nie będę tej historii powtarzał, król Achaz usunął z dziedzińca ołtarz miedziany, a na to miejsce postawił ołtarz, który zobaczył w Damaszku na wzór Boga pogańskiego. Tak, można tak zrobić. Można odsunąć wartość ofiary Chrystusa. Można sobie postawić inne ołtarze. Przyjąć inne poglądy, różne nauki, niekoniecznie wywodzące się ze Słowa Bożego, tylko że później, oby się nie stało tak, jak mówi prorok Ozeasz, że staną się to ołtarze grzechu. W prawie mojżeszowym był taki przepis, że jeżeli będziesz chciał Panu Bogu pobudować ołtarz, to nie było wolno uczynić co najmniej dwóch najważniejszych rzeczy. Nie było można posadzić drzew, aby przysłaniały ten ołtarz, i nie było go można budować tak, aby do ołtarza wchodziło się po stopniach. Miało się wchodzić prosto z równego terenu. Drodzy braterstwo, bo od Pana Boga trzeba przyjść prosto, bezpośrednio, bez żadnych ludzkich tradycji i wymagań, które człowiek na człowieka nakłada, bo wydaje mu się, że tak jest lepiej, tak jest piękniej, że tak się Panu Bogu podoba. A Pan Jezus bardzo prosto zaprasza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I dalej prorok Ozeasz przestrzega. Chociaż spisałem wam wiele moich wskazań. Tak, Żydzi mieli wiele wskazań. Mieli Torę, tak zwaną Torę, pięć ksiąg Mojżesza, gdzie była przedstawiona cała wola Boża względem tego narodu, gdzie było napisane, co ich czeka, gdy wypełnią, ale co ich czeka, kiedy Boże przekazanie złamią. Ale jaki był stosunek tego narodu do tych przykazań? Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego. Odrzucili to Boże przykazanie i zamiast korzystać z Bożego błogosławieństwa, wszystko obróciło się dla nich ku przekleństwu. Wartość słuchania Słowa Bożego i przestrzegania Słowa Bożego, drodzy braterstwo, przewija się przez niemalże całą historię Pisma Świętego. Ważność tak ważnego uczynku w naszym życiu, w życiu ludzi wierzących, można znaleźć historię niemalże od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia, gdzie tego typu zachowanie jest wielce chwalone, uwielbiane i błogosławione przez Stwórcę, przez Boga Ojca naszego. Pan Bóg, kiedy dawał narodowi prawo, kiedy wyszli z ziemi egipskiej jako niewolnicy i kiedy szli do swojej ziemi obiecanej już jako ludzie wolni, już tam Pan Bóg, mówiąc o wartości przykazań, mówił o tym, jak ważna to rzecz, aby w swoim życiu boskich przykazań, boskich praw, boskich nakazów przestrzegali. Piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, od wersetu pierwszego są takie słowa. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazuje was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Nie chowaj słowa. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów, i będziesz o nich mówił przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. I można by tylko powiedzieć, że gdziekolwiek pójdziesz, bo było jeszcze takie prawo, że sporządzicie sobie frędzle u skraju szat, abyście kiedy na te frędzle będziecie patrzeć, mieli sobie co przypominać? Pańskie przykazania. Izraelczyk gdziekolwiek się znalazł, gdziekolwiek był i cokolwiek go w życiu spotkało, miał obowiązek, nakaz, a i przywilej jako członek narodu wybranego rozważać i przestrzegać w życiu swoim boskich przykazań. Werset 11, 7 rozdziału. Przestrzegaj więc przykazań ustaw i praw, które ja ci dziś nakazuję spełniać. Ta sama Księga Mojżeszowa, rozdział 10, od wersetu 12. Teraz więc Izraelu, i myślę, że te słowa również i dzisiaj powinny przemawiać i do nas. Teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? I można powiedzieć jakże prostej rzeczy. Tylko abyś okazywał cześć Panu swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy swojej, abyś przestrzegał przekazań Pana i Jego ustaw, które ja ci dziś nadaję. Dlaczego? Dla twego dobra. One nie były dane dla innego celu. One były dane tylko po to, aby były dobrem dla człowieka. Aby przez przestrzeganie tych praw i ustaw człowiek mógł podobać się Panu Bogu. Co było miłe i dobre przed oczyma Bożymi. 29 rozdział tej samej księgi, 9 werset. Rzuć od 7. Zabraliśmy ich, to jest przypomnienie przymierza, zabraliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitom i Gadytom i połowie plemienia Manasesa. Przestrzegajcie tedy słów tego przymierza i wypełniajcie je, aby się wam powodziło we wszystkim, co czynić będziecie. I dla wyczerpania tematu najlepiej byłoby przeczytać całą 5. Księgę Mojżeszową, gdzie wartość przestrzegania Bożych przykazań, wartość poznawania tych przykazań i realizacji tego w życiu jest bardzo wysoko podniesiona, niemalże do rangi największego wymagania Boga względem człowieka. W 5. Księdze Mojżeszowej jest jeszcze jeden zapis, który też poznawanie przykazań i przestrzeganie ich przez to prawo zobowiązuje Pan Bóg również przyszłości królów izraelskich, aby w życiu swoim tego przestrzegali. Jest takie prawo dotyczące władzy królewskiej, też zapisane w 5. Księdze Mojżeszowej, rozdział 17, werset 18-19. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. I będzie go miał u siebie. I będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia. Po co? Aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wynosiło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. A my, drodzy braterstwo, jako królewskie kapłaństwo, jako wybierające się królewskie kapłaństwo, myślę, że również dysponujemy odpisem tego prawa i również w tym samym celu. Abyśmy się uczyli przede wszystkim bojaźni pańskiej, tego, że Bóg jest wielki, że Bóg jest wspaniały, ale również i tego, że Bóg jest ogniem trawiącym. Musimy się uczyć tego, że Bóg potrafi człowiekowi błogosławić, ale również i tego, że straszna jest rzecz wpaść ręce Boga żywego. Mamy ten odpis, abyśmy uczyli się przestrzegać wszystkich słów, spełniania tych przepisów, aby serce nasze nie stało się wyniosłe wobec naszych braci, wobec naszych nieprzyjaciół, wobec naszych wrogów, abyśmy idąc przez życie z tej świętej księgi nauczyli się, jak nie zboczyć ani na prawo, ani na lewo, tylko iść prostą drogą do naszej ziemi obiecanej, do naszego duchowego Chanaanu. Po to to mamy. Po to to mamy. Po to jest nam to dane. Żebyśmy tych rzeczy się z tej świętej księgi uczyli. Abyśmy poznawali zamiar Boży, wolę Bożą, a poznawszy, na ile to możliwe w naszym życiu, w miarę naszej zdolności, sił i zdrowia, przykazania Pańskie strzegli, w czym obracali i wyglądali z tego powodu błogosławieństwa Bożego. I śledząc historię biblijną, drodzy braterstwo, wiele przykładów można by podać, że te słowa to nie obietnica bez pokrycia, że te słowa błogosławieni są, którzy tak czynią. To rzecz, która w historii wielu mężów Starego Testamentu się spełniła. Że nie są to słowa tylko na wiatr rzucane, ale że Pan Jezus mówiąc, błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą, tak naprawdę powiedział jedną z najwspanialszych praw Pisma Świętego, którą możemy dotknąć i otrzymać to jako błogosławieństwo już dzisiaj. Są rzeczy, których jako ludzie wierzący, są rzeczy, które otrzymujemy jako ludzie wierzący już dzisiaj. Czego świat ciągle otrzymać nie może, nie widzi, bo jest w ciemności. I myślę, że to błogosławieństwo w pewnej mierze otrzymaliśmy również i dzisiaj. Bo jednym z błogosławieństw to jest zdrowe, trzeźwe i właściwe spojrzenie na Słowo Boże. To, co brat w pierwszym wykładzie mówił, brat Janek, abyś zdrowo rozbierał słowo prawdy. To jest jedno z wielu błogosławieństw, które dostępuje lud Boży dzisiaj. Za to, że chce czynić wolę Bożą, otrzymuje również rozpoznanie jeszcze bardziej, coraz bardziej. A kiedy znowu to poznał, wprowadza w czyn, otrzymuje jeszcze większe błogosławieństwo, aż dojdzie do swojej doskonałości. Ale również błogosławieństwem, które również otrzymywali mężowie Starego Testamentu, za chwilę historię będziemy czytać, to, co mówił brat Michał, spojrzenie w przyszłość i dotknięcie tego, czego nie widać. Bo często mówiąc o Królestwie Bożym, o tej ziemskiej i duchowej fazie, to mówimy o rzeczach, których nie możemy w żaden sposób dotknąć ani zobaczyć. Ale widzimy to wszystko, otrzyma wiary, wierząc, że czas jest bliski. Ale również i błogosławieństwo czytania i przestrzegania Słowa Bożego, to, co było mówione, co brat mówił przede mną. Rozpoznanie czasów i chwil, w których żyjemy. To nie tylko daleka przyszłość, ale również rozpoznanie tego, co dzisiaj jest na świecie, całej nieprawości, całego zamieszania finansowego, ekonomicznego, moralnego, wojskowego i jeszcze jakiego by nie wziąć, jako znaków czasu Pańskiej obecności i szybkiego ustanowienia Królestwa Bożego tutaj na ziemi. I ci, którzy przestrzegali, którzy szukali w życiu swoim przykazań Pańskich i szukali, jak je wypełnić, takie błogosławieństwo, drodzy braterstwo, otrzymywali. Pierwszym takim mężem, który otrzymał ogromne błogosławieństwo od Pana Boga, któremu zostały poczynione nawet pewne obietnice co do jego późniejszego potomstwa, to był Abraham. 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i werset 4 mówi tak. Rozmnożę. Od wersetu 3. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie I potomstwu Twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, swojemu ojcu, przepraszam, o Izaaku. Rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Izaakowi za to, że dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i przestrzegał tego, co mu poleciłem, przekazań moich i przepisów moich i praw moich. Za to, że Abraham był wierny, zostały i Abrahamowi, i jego synowi poczynione pewne błogosławieństwa co do przyszłości. Że odziedziczysz tę ziemię, że potomstwo Twoje będzie kiedyś błogosławiło wszystkie rodzaje ziemi. Ale również myślę, drodzy braterstwo, że Abraham otrzymał wspaniały dar. Jest taki zapis o Abrahamie, który mówi, że Abraham chciał oglądać dzień mój. I jest zapis, który mówi, że co? Oglądał i radował się. Abrahamowi było dane za to, że był wierny Panu Bogu. Było dane oglądać przyszłość. Było dane oglądać to, co i dla nas ciągle jest przyszłością, ale również i jemu było dane oglądać to, co dla nas jest już historią, którą się cieszymy, którą uznajemy jako historię zbawienną, bo było mu pokazana ofiara Chrystusa. Na tyle, na ile mógł zrozumieć i na tyle, na ile było mu to dane, ale jest właśnie zapis. Oglądał dzień mój i radował się. Również wartość przestrzegania boskich przykazań, tego, że warto je poznawać, warto się ich uczyć i warto je po prostu w życiu obracać w czyn. Starać się o to, żeby jak najbardziej to boskie przykazanie, które Pan Bóg dał człowiekowi, miało odbicie w naszym życiu. To słowa zachęty, które Pan Bóg powiedział do Jozuego. Kiedy już nie było Mojżesza, kiedy trzeba było znaleźć przewodnika dla tego narodu, przywódcę, który by doprowadził do tego, aby ziemia obiecana została podbita i przekazana posiadanie dla narodu izraelskiego, Pan Bóg powołał Jozuego i powiedział mu takie słowa. Nikt przed Tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Oto obietnica, którą Pan Bóg kieruje do Jozuego. Ty to uczynisz. Ale w następnych wersetach jest warunek. To nie była obietnica bezwarunkowa. Od wersetu 7. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. A przecież ten zakon, który Mojżesz nakazał, pochodził od kogo? Od samego Boga. Pan Bóg mówi w ten sposób, że przestrzegaj tego prawa, które ja dałem przez Mojżesza. I powtarza to, cośmy już też czytali z 5 Księgi Mojżeszowej. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. I można tylko powtórzyć słowa. Będziesz błogosławiony za to, że słuchałeś i strzegłeś słowa Pańskiego. Takim mężem Bożym kolejnym, który szukał przykazań Pańskich i szukał, jak ich wypełnić, to był największy król izraelski, król król Dawid. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, kiedy król Dawid, świadom tego, że niedługo z tej ziemi odejdzie, przekazuje ostatnie słowa dla swojego syna Salomona. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie Mojżesza, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz, aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc: jeżeli synowie twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie ci potomka na tronie Izraela. Ale to, na co zwraca ojciec uwagę swojemu synowi: ja już odchodzę, moje dni się przybliżyły, ja dobiegłem swojego kresu. I może tutaj tego nie ma, ale świadectwo Księgi Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 36 werset mówi, że Dawid wykonał wyroki Boże, które na jego czas były przewidziane. Możemy tylko dodać, choć tego nie ma napisane, ale myślę, że to chciał powiedzieć swojemu synowi: ja przez życie przeszedłem tak, jak umiałem, przestrzegając prawa Bożego. I dostąpiłem wielkiego błogosławieństwa. Pokonałem wszystkich moich okolicznych wrogów. Tobie oddaję królestwo ugruntowane i ty w nim panuj. Ale czyń tak, jak ja czynię. Naucz się przykazań, przepisów i przestrzegaj ich jako król w swoim życiu, aby ci się po prostu dobrze wiodło. Dawid za to, że w życiu swoim tak naprawdę najwięcej myślał o Panu Bogu, najwięcej myślał o przykazaniach, o prawach Bożych, o tym, jak realizować te przepisy w życiu, otrzymał pewnego rodzaju błogosławieństwo. Chyba druga Księga Królewska, 7 rozdział, tego nie będziemy czytać, ale to jest rozdział, w którym Dawid rozważa temat, który pojawił się u schyłku jego życia i mówi, że ja mam gdzie mieszkać, ale ty, Panie, nie masz. Chciał wybudować Panu Bogu świątynię. Pan Bóg powiedział, że nie, przez proroka Natana, nie ty, syn twój to uczyni. Ale w ten czas Pan Bóg uczynił Dawidowi pewnego rodzaju obietnicę, pewnego rodzaju przymierze. Że nie zabraknie właśnie potomka i uczynił mu obietnicę, to dosłowny cytat, na daleką przyszłość. Pokazał Dawidowi w tym momencie tego, który będzie prawdziwym królem. Myślę, że Dawid zrozumiał te rzeczy, jaka jest przyszłość i jego narodu, i jego samego, i może i rodzaju ludzkiego. Dlaczego ten psalmista, ten król Dawid, pisząc Księgę Psalmów, myślę, że dobrze pisał i chyba wszyscy się z tym zgodzimy. A pisał wielokrotnie, myślę, że na podstawie własnego życia. Tego, co odczuwał, tego, co myślał, tego, co niejednokrotnie doświadczył. Doświadczył i radości, doświadczył i smutku. Ale pisząc pierwszy psalm, który jest takim wprowadzeniem w ogóle w Księgę Psalmów, rozpoczyna takimi słowami: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Można czytać jeszcze inaczej. Taki mąż błogosławiony. Ten, który szuka prawa Bożego, ten, który szuka zrozumienia Słowa Bożego i ten, który szuka tego, jak to w swoim życiu wszystko w czyn obrócić. Ten sam psalmista w psalmie 112, a werset pierwszy mówi takie słowa. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i błogosławiony mąż, który rozmiłował się w Jego przykazaniach. Tak. Błogosławiony mąż, który rozmiłował się w przykazaniach Pańskich. Drodzy braterstwo, i proste pytanie. Czy jesteśmy rozmiłowani w tej księdze? Czy jesteśmy rozmiłowani w tym, aby jak najwięcej czytać? Czy jesteśmy rozmiłowani może, przepraszam, w setnym odcinku jakiegoś idiotycznego serialu, gdzie przeżywamy losy bohaterów? Czy przeżywamy losy bohaterów, których historie są opisane na kartach Pisma Świętego? Co tak naprawdę jest naszą radością w naszym życiu? To, co daje dzisiaj świat? Czy to, co daje Słowo Boże? Błogosławiony mąż, który rozmiłował się w przykazaniach Pańskich. Psalm 119, najdłuższy psalm. Werset drugi. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Pan Jezus powiedział podobnie. Błogosławieni, którzy strzegą Pańskich przykazań. Błogosławieni ci, którzy stosują się do Jego napomnień. Błogosławieni ci, którzy szukają Go z całego serca. Tak. Błogosławieni ci, którzy stosują się do Jego napomnień. Tylko kochani, czy czasami nie jest w życiu naszym tak, że kiedy przychodzi to napomnienie, to je odrzucamy albo próbujemy znaleźć jakieś wytłumaczenie, że Biblia była napisana już dawno, że Biblia może już jest nieaktualna, bo czasy się zmieniły, a może, że apostoł nie rozumiał tych czasów, czy nie rozumie naszych czasów. Są rzeczy, proszę braterstwa, które nie ulegają wpływowi czasu. Są ponadczasowe. A tą rzeczą przede wszystkim dla nas, dla ludzi wierzących, to jest nieprzemijająca wartość Słowa Bożego. Słowo Boże nigdy się nie starzeje. Ono nigdy nie będzie nieaktualne. Może nieaktualne jest tylko nasze podejście i nasze zrozumienie. Ale nie Słowo Boże. Jest taki werset, który mówi, że Słowo Boże trwa na wieki. Był taki mąż Boży, drodzy braterstwo, o którym świadectwo Słowa Bożego jest jakże piękne i wymowne. W księdze Ezdrasza rozdział 7, werset 10 jest zapisane pewne postanowienie, które ten mąż Boży w życiu swoim postanowił. I ja myślę, że to może nam posłużyć również i za przykład godny naśladowania. Ezdrasz bowiem postanowił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Taki miał cel w życiu swoim Ezdrasz. Postanowił sobie za cel zbadać zakon pański. Pan Jezus powiedział, że słuchajcie Słowa Bożego. Słuchanie to nic innego, jak poznawanie Jego treści, poznawanie również zrozumienia Słowa Bożego, poznawanie woli Bożej. Za cel zbadać zakon pański. I wprowadzić go w czyn. Dalsze słowa wersetu przewodniego dzisiejszego dnia mówią i strzegą go. Ale coś jeszcze Ezdrasz postanowił. nauczyć w Izraelu jego postanowień i praw. Bo ja myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas powinien to czuć jako przywilej, a może i obowiązek, że nie tylko to zrozumienie Słowa Bożego zatrzymać dla siebie, ale również każdy z nas w miarę swoich możliwości powinien dzielić się tym z innymi ludźmi. Dzielić się z braćmi w zborze, ale dzielić się i z sąsiadami, a może i ze współpracownikami, jeżeli na to warunki pozwalają. Dzielić się Słowem Bożym, bo tak naprawdę czym więcej, jako ludzie wierzący, tu w tym życiu możemy się podzielić z tymi, którzy żyją wokół nas. W księdze Nehemiasza jest taka historia opisana w rozdział 8, kiedy Ezdrasz zgromadził całego Izraela i otworzył księgę i zaczął tej księgi czytać od wersetu 5. Od 4 w zasadzie, no bo to historia się zaczyna. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu, aby właśnie czytać, obok niego stali inni mężowie. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniosły swoje ręce, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. I czytali z księgi zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także rozumiano, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. I drodzy braterstwo, czy dzień, w którym idziemy do zboru, dzień, w którym idziemy do braterskiej społeczności, jest dniem największej radości? Czy jest dniem, w którego się cieszymy i jest dniem, który wyglądamy? Czy może jest to tak, że znowu trzeba iść? Tam lud płakał. Wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Bo zrozumienie słów pańskich, to co Pan Jezus powiedział, słuchać i strzec, to również zrozumienie. To wielkie błogosławieństwo dzisiaj dla człowieka. W tym dzisiejszym zakręconym świecie zrozumieć Słowo Pańskie, zauważyć i zrozumieć Słowo Boże, to wielkie błogosławieństwo. Ale to błogosławieństwo może być jeszcze pomnożone, tak jak uczy i ta historia. Nie zachowujcie tego dla siebie. Udzielcie również i innym. Inny przekład tego wersetu mówi, że powiedzcie to tym, których spotkacie. Niech i ta historia posłuży za przykład godny naśladowania. Nam jest dane zrozumienie. Myślę, że każdy z nas w miarę swoich możliwości stara się przestrzegać. Ale podzielmy się innymi. Tą naszą radością, tym naszym zbawieniem, tymi naszymi nadziejami, które mamy, a wynikają z naszej wiary. Nie chodzi o to, żeby organizować jakieś wielkie kampanie ewangelizacyjne, bo tego jest wszędzie, wystarczy dzisiaj nawet telewizję włączyć. I to można posłuchać, można zobaczyć. To nie o takie coś chodzi. Ale chodzi o ciche, spokojne głoszenie Słowa Bożego. Często właśnie może nawet bardziej swoim życiem niż słowami. Był jeszcze taki król w Izraelu, który, kiedy objął panowanie, stał się wielkim reformatorem. Czynił co prawe w oczach pańskich. I kiedy wykonywano remont świątyni, została odnaleziona Księga Zakonu. Jak ten król postąpił? Druga Księga Królewska, 23 rozdział, od wersetu, no niemalże pierwszego, bo to może całą historię, choć pobieżnie tylko przeczytamy. I jako młody człowiek, bo był to młody człowiek. I może niech te słowa będą w tym momencie zaadresowane do naszych dzieci, do naszej młodzieży. Że również będąc bardzo młodym człowiekiem, można badać, można dociekać, można szukać praw pańskich. Można również jako młody człowiek służyć Panu Bogu. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 31 lat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niego ani prawo, ani w lewo. I kiedy postanowiono rozliczyć się z tymi, którzy naprawiali uszkodzenia w świątyni, od wersetu 8 czytamy. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. I nie zanieśli od razu do króla. Pierwsze przeczytali sami. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie znajdowały się w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł szaty swoje. Myślę, że mimo że był człowiekiem, który czynił to, co prawe w oczach Bożych, to jednak po przeczytaniu Księgi Zakonu myślę, że przejął się do głębi i być może w kontekście właśnie tego, co było w Izraelu, zrozumiał, jak daleko naród ten odszedł od pierwotnych przekazań pańskich. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judcy i mieszkańcy Jerozolemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nim wszystkie słowa Księgi Przymierzy, znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza. Oto po wielu latach, historia nie precyzuje po ilu, została w świątyni pańskiej znaleziona księga przymierza, księga zakonu, gdzie król i lud i kapłani postanawiają odnowić przymierze. Drodzy braterstwo, niech i ta historia posłuży za przykład, gdzie powinna być w naszym miejscu Biblia, gdzie powinno być Pismo Święte. Oby nie doszło do takiej sytuacji, jak doszło tam, że całkiem przypadkowo odkryto Księgę Zakonu. Oby nasza Biblia, Pismo Święte, zawsze w naszych domach było przed nami dostępne dla wszystkich, aby wszyscy to mogli przeczytać. Aby we wzięciu Pisma Świętego do ręki, drodzy braterstwo, nie było sensacji. Żeby nie było czegoś niezwykłego. Oby się nie zdarzyło tak, że będzie ono przykryte książkami zupełnie o innej treści. Oby nie było nigdy tak, że będziemy musieli odnawiać przymierze, któreśmy zapomnieli. abyśmy zawsze pamiętali na naszą umowę z Panem Bogiem, aby to nasze przymierze było zawsze w życiu naszym żywe i obecne. I cóż jeszcze, drodzy braterstwo? Jakie jeszcze przykłady można podać, które mogą nam służyć za przykład, jak ubiegać się o to Boże błogosławieństwo, jak dostąpić tego błogosławieństwa z czytania i słuchania Słowa Bożego? Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków pisze takie fajne słowa. I cóż jeszcze powiem? Przepraszam, ale cóż mam jeszcze powiedzieć? Zabrakło mi przecież czasu. Gdybym miał opowiadać o Gideonie, Baraku, Samsonie, Jefcie, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy byli wierni Słowu Pańskiemu, którzy wyglądali tego Bożego błogosławieństwa w swoim życiu i tego błogosławieństwa szukali, którzy przez wiarę podjęli królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijali mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. To ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach skalnych. To ci, o których zabrakłoby nam miejsca i czasu, gdyby o nich wszystkich chcieć opowiedzieć. To ci, którzy w życiu swoim szukali boskich przykazań i szukali tego, jak te przekazania w życiu swoim wypełnić. I czasami, drodzy braterstwo, może się komuś wydawać, że pełni wolę Boga, wolę Ojca Niebieskiego. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, to nie tylko wołanie do Boga. Nie tylko wołanie: Panie, Panie. Ale Pan Jezus powiedział coś więcej. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ten tam wejdzie. Mamy ogrom świadków na kartach Pisma Świętego. Jak tego można dokonać w praktyce? Ale jak poznać wolę Bożą? Bo tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I ten werset mówi, jak poznać wolę Bożą? Wsłuchać Słowa Bożego. Bo tam w Słowie Bożym wola Boża jest objawiona. Tam jest objawione to i napisane wprost, co człowiek ma czynić, aby być i mógł dostąpić zbawienia. I wystarczy tylko to przyjąć. I to w życiu swoim realizować. I naprawdę nie trzeba do tego dodawać różnych teorii, różnych ludzkich filozofii. Słowo Boże było pisane do prostych ludzi, prostym językiem i jako proste powinno być przyjmowane. Jeżeli do tego się doda cokolwiek, to jest taki werset, który mówi, że cokolwiek będzie dodane, to ja i dodam z plach. A co ktoś ujmie, to ja i ujmę z błogosławieństw, które mam. To chyba cytat dowolny z Księgi Objawienia. również apostoł Jakub podkreślił ważność poznania i przestrzegania w życiu człowieka wierzącego pańskich przykazań. Ale kto wejrzał, pierwszy rozdział, 25 werset, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Apostoł Jakub zwraca uwagę. A ten, kto wejrzał, a więc pierwsze trzeba wejrzeć w doskonały zakon wolności, w zakon Słowo Boże, w Prawo Boże, w to, co daje Chrystus. W zakon wolności trzeba wejrzeć. A później należy w nim trwać. Należy w nim trwać, realizując Boże postanowienie w życiu swoim. Ten nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Jest bardzo przez apostoła Jakuba w tym momencie podkreślone błogosławieństwo wykonania Bożego prawa. Ten będzie błogosławiony. Ten, który słucha i ten, który strzeże. Nie tylko ten, który zna. A później, kiedy odejdzie, to zapomina, jak wyglądał i dalej czyni to samo, co czyni. Nie, to nie o takim czymś, mówi apostoł Jakub i Pan Jezus. Podkreślają bardzo podkreślają w sposób jednoznaczny błogosławieństwo słuchania i błogosławieństwo przestrzegania. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 6, od wersetu 13 mówi tak. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Pontiuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś co? Abyś zachowywał przykazanie bez skazy. A więc nie przykazanie poprawione może przez człowieka. Bo ktoś tam powiedział, że to powinno być inaczej. Masz przyjąć przykazanie tak, jak ono jest podane przez Pana Boga, bez skazy, czyste i doskonałe. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów i Pan Panów. Taki jest pański nakaz podany przez apostoła, aby zachowywać pańskie przykazanie bez skazy co do treści i bez skazy co do jego realizacji w życiu naszym. Drodzy braterstwo, ja mogę tylko powiedzieć tyle. To nie ja pisałem. To pisał święty apostoł Paweł. Włożył wręcz jako obowiązek, jako nakaz na młodego Tymoteusza, a myślę, że i przez to włożył również na nas. Abyśmy zachowywali przykazania pańskie bez skazy. I jeszcze na koniec słowa, które też powiedział Pan Jezus. Powiedział do nas. Bo te słowa wypowiedział, będąc jeszcze na ziemi. Ale powiedział później, będąc już w chwale, będąc już po prawicy ojcowskiej, podobne słowa. Jako jedne z ostatnich słów, które są zapisane na kartach Pisma Świętego. Zwracając się do Jana, zwracał się tak naprawdę do wszystkich tych, którzy chcą być posłuszni Ewangelii Chrystusowej. Zwracał się do wszystkich wierzących. Ale już z innego miejsca. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta. Tutaj powiedział, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Błogosławiony ten, który czyta, ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. I na końcu dodaje, czas bowiem jest bliski. I ja myślę, że i z tego miejsca dzisiaj zdobyliśmy również i przekonanie, i argumenty, że czas jest bliski. Że czas naszego odkupienia i czas ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi jest bliski. Dlatego zwracam się z prośbą, zwracam się z apelem. Czytajmy i słuchajmy słów proroctwa tej księgi. Amen.